Ze mną w studiu Violetta Komar, Teatr Rondo Słupskiego Ośrodka Kultury. I ja muszę powiedzieć, że z zapartym tchem przyglądam się tym działaniom, które poczyniasz w Teatrze Rondo, bo no nie jest tajemnicą, że miałaś epizod warszawski i tam byłaś, mieszkałaś, wróciłaś do nas i przytuliło się do ciebie sporo osób, czyli grupa, którą prowadzisz. Jeden spektakl za wami, kolejny tuż.
Tak, ale za nami taki spektakl zespołowy, grupowy, natomiast przed nami, no mój monodram, bo jednak monodram to jest forma, którą ja tutaj troszeczkę uprawiałam.
Ale myślę, że ty się czujesz najlepiej w tej formie, czy nie, czy się mylę?
Być może to jest taka forma, która po prostu mi odpowiada. To się zaczęło trochę z braku laku, bo wiadomo, że jak jest grupa, no to trudno zebrać wszystkich ludzi, żeby przychodzili na próby i pracowali. I ten monodram, ponieważ ja bardzo chciałam coś robić, no to pomyślałam sobie, dlaczego nie monodram? Przecież było wiele słupskich nazwisk, które monodram realizowały tutaj w Rondzie i jakoś tak oglądając i kolegów starszych i gdzieś jakieś spektakle teatralne w Polsce, no spodobała mi się też ta forma, więc uprawiałam ją trochę, dlatego że...
Poczekaj. Ona się tobie spodobała z jakiego powodu? Bo ty sam sobie sterem żeglarzem okrętem?
Tak, czy... i że nie potrzebuje się umawiać na próby z 5 innymi osobami i że jeżeli ja chcę pracować i chcę mieć jakość tej pracy, a wiadomo, że jakość nie robi się po prostu nocą po ciszacji, tylko trzeba siąść, no w tym wypadku, czy stanąć na deskach i po prostu próbować, pracować, realizować i powtarzać i nuda i raz jeszcze, bo to wszystko jest w naszym ciele.
A gdzie ten proces twórczy? No, jak ty mówisz o tym, że powtarzać?
No proces twórczy jakiś zawsze jest trochę na etapie pisania scenariusza, tak jak w przypadku tego spektaklu, o którym mówimy. I na scenie oczywiście też, bo ja po raz pierwszy pokusiłam się o napisanie scenariusza. Jest to scenariusz autorski. No i to jest przedziwna sytuacja, bo mnie się wydawało, że skoro ja ten scenariusz napiszę, no to właściwie już wszystko jest zrobione. I pisałam go tak jak na monodram, tak jak realizowałam wcześniej monodramy ze Stanisławem Miedziewskim. Ale jednak okazało się, że pisanie to jest jakaś forma wyrażania się i ona ma swoje uzasadnienie. Natomiast jak się staje już na scenie i jest się aktorem, no to tak naprawdę do tego scenariusza trochę się podchodzi od nowa, jak do jakiegoś takiego tekstu, który ktoś dla nas, przynajmniej ja miałam takie poczucie, bo pewnie każdy różnie. Ale ja musiałam na nowo szukać w tym tekście no różnych rzeczy właśnie i kolejny proces twórczy właśnie poszukiwania, co autor miał na myśli. No, chociaż niby to wiadomo, bo to jest jakaś taka historia, no, którą sama napisałam, stworzyłam, ale jednak taki aktorski...
Kłócił się aktor
Z pisarzem. Nawet nie tyle kłócił się, co aktor, okazało się, co było dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, aktor musiał po prostu w tekście trochę odnaleźć sens, który włożył w ten tekst autor. No po prostu, no tak to u mnie wyglądało. No nie, może jakaś jestem nie bardzo tam pod kopułką, wszystko.
Znaczy ja myślę, że nie. Ja myślę, że to rzeczywiście są dwie różne role. Tak. Naprawdę wejść w każdą z nich nie jest takie łatwe, oczywiste, jakby się wydawało.
Nie.
I rzeczywiście to, jak mówisz, że rozgraniczasz te dwie role, czyli jako aktorka musisz wejść w buty tego człowieka, który to napisał, a że pisałaś to sama, no to z drugiej strony, wiesz, ja wychodzę z założenia, że wiele rzeczy wychodzi w praniu tak naprawdę.
Tak,
nie? Czyli
oczywiście.
Dopiero jak stajesz na tych deskach, o których mówiłaś, to dopiero wtedy zaczynasz się zastanawiać nad sensem tych słów, które są napisane, bo musisz
niejako trzeba odnaleźć ten sens
być
na nowo.
Też, tak, na scenie, no bo umówmy się, tam nie ma oszukaństwa.
No nie, w monodramie
No nie ma oszukaństwa w monodramie.
Nie da się.
No można zamarkować oczywiście pewne rzeczy gdzieś tam, ale no...
I oczywiście, jasne, mamy jakiś rodzaj techniki, warsztatu i są pewne rzeczy, które w taki sposób się też realizuje. No ale tak na koniec dnia, no to jeśli nie ma w tym prawdy jakiejś takiej wewnętrznej i ucieleśnionej, a ta prawda też przebija się w taki sposób, że słowo wybrzmiewa w taki, a nie w inny sposób właśnie, no to jeśli nie ma tej prawdy, to myślę, że to jest no takie ograniczone, a w przypadku monodramu myślę, że to jest ważne, jeżeli jest jeden aktor na scenie i musi trzymać uwagę 60 czy 70 minut, jak w przypadku tego spektaklu, to najdłuższy mój monodram, no to jednak chyba ważne jest, żeby ta prawda była. Choć to jest też spektakl specyficzny, bo tam jest i muzyka, i tańce, i śpiewy, i właściwie wszystko. I myślę, że są pewne rzeczy takie nie tyle techniczne, co inscenizacyjne. Znaczy inscenizacyjne takie, które już ja wymyśliłam na etapie pisania scenariusza po prostu. Bo ja to pisząc już jakoś miałam koncepcję też taką realizacyjną tego.
Czyli wizualizacja do tego
wizję, dochodziła. Tak, więc jakaś tam wizja, inscenizacja i taka reżyserska część. Też jakby to jest jakby kolejna taka trzecia we mnie jakaś cząstka, która musiała się obok autorki i aktorki otworzyć. Choć oczywiście spektakl reżyseruje Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska, no to jest to współpraca reżyserska, można
ale
powiedzieć.
Ale to fajne,
bo ja
jest.
Już tak.
Bo ja nie pamiętam, kiedy Kasia reżyserowała Sygitowicz-Sierosławska monodram taki.
Tak. No i tutaj też nie jest takim reżyserem sensu stricto, że tak powiem, to oczywiście był pewien proces i jakby to jest jakby wspólna taka, powiedzmy, praca, ale tak koncepcyjnie, no ja wiele rzeczy wymyśliłam już na etapie PiS, ponieważ już robiłam tych monodramów trochę ze Stanisławem. Miałam jakieś jakby rozumienie tej formy. Oczywiście trochę przejęte od Stanisława, trochę rozumiane po swojemu. No to pisałam już konkretnie można powiedzieć, scenami i wręcz w scenariuszu jest montaż już zawarty scen. Więc takich rzeczy myśmy w ogóle nie robiły, bo to jakby oczywiste było samo z się wynikało. Więc to taka, no mówię, specyficzna tutaj moja rola, ale bardzo fajna, bo mam takie poczucie, że wpływ na całość spektaklu i też melodie do piosenek, które będzie można usłyszeć w spektaklu, też tworzyłam wspólnie, jakby mam swój udział w tym. Więc to nie jest tak, że ktoś przyszedł, napisał mi muzykę, chociaż oczywiście współpracowałam z różnymi twórcami, ale to był taki wspólny, można powiedzieć, proces.
A kiedy narodziła się ta myśl w tobie, żeby zrobić
taki monodram?
Żeby napisać scenariusz i przygotować to.
Tak, myśl się narodziła, bo ja już ostatni monodram Diva 2010 rok, czyli to jest 16 lat minęło. 15 może w zeszłym roku zaczęliśmy pracę nad tym spektaklem, więc powiedzmy 15. I ja już jakiś czas temu chciałam robić monodram kolejny, tak wydawało mi się, że długa ta przerwa, ale być może ona właśnie taka była potrzebna. I szukałam różnych materiałów. Gdzieś tam jakieś książki, a tu jakiś o jakimś domu, a tu coś, jakieś historie zasłyszane. I w którymś momencie wpadła mi w rękę, znajoma podrzuciła mi taką książkę, kurczę, no nie pamiętam już tytułu, bo ją chyba wyparłam, ale właśnie o jakimś domu, o poniemieckim domu właśnie gdzieś, gdzie mieszkali, gdzie mieszkała jakaś rodzina niemiecka i jeszcze tam była kobieta z tej rodziny, a już przesiedlali inną rodzinę w to miejsce. I jakby te dwie kobiety musiały się
odnaleźć
wspólnie niejako w tym domu. I zaczęłam czytać tę historię, która mnie strasznie zafascynowała, jak o niej ktoś mi opowiadał. I czytam pierwsze strony tej książki, myślę, o jakimś domu, ten dom. Kurczę, kręci mnie to? Myślę sobie, nie, no ja mam historię własnego domu, pewnego rodzaju spadku, który dostałam, w cudzysłowie mówiąc, w spadku. Myślę, kurczę, kręci mnie ta moja historia, bo ta moja historia też jest taką historią uniwersalną, która mogłaby mieć, nie wiem, swoje miejsce, swój udział w jakiejś książce, nie? Można byłoby to napisać. Więc znając te różne rodzinne historie, rodowe, tak jakby z, powiedzmy do czterech pokoleń wstecz, które były no absolutnie przerażające, trudne, niełatwie, no ja nie lubię tego słowa, powiedzielibyśmy traumatyczne, nie lubię. Były to trudne doświadczenia jakby przodków. Znałam je z opowieści babci, jakiejś cioci, mamy trochę i pomyślałam sobie, kurczę, dlaczego nie napisać o tym domu, który ja dostałam w pewnym sensie w spadku, a który niesie ze sobą, no, jakże piękną, ale trudną historię.
Bagaż cały doświadczeń.
Tak, dokładnie. I tak narodził się ten pomysł. Ja odłożyłam tamtą książkę, stwierdziłam, nie, ja tego nie czytam, bo czytam o jakimś obcym domu, a ja mam historię jakby swojego, w cudzysłowie, domu. No bo to nie jest historia biograficzna, bo dla mnie biografia to byłaby historia o mnie. To jest bardziej o przodkach, nie? Ale też myślę o tej historii jako właśnie o uniwersalnej historii. Bo przesiedlenia dotyczą nas, dotyczyły nas przy okazji II wojny światowej, dotyczą nas dzisiaj, dzieją się tuż za Miedzą, można powiedzieć. I myślę, że świat to jest jak jedno wielkie paradoksalnie rondo, koło, wszystko się powtarza i będą dotyczyć te przesiedlenia kolejnych pokoleń i jeszcze kolejnych, kiedy nas już nie będzie. Więc myślę, że mam nadzieję i tak bym chciała, to zobaczymy jak to wyjdzie, ale takie mam poczucie, że jest to historia uniwersalna, ale oczywiście, żeby ten uniwersalizm, że tak powiem, podkreślić, musi być on konkretny, czyli oparty na konkretnej historii, konkretnej rodzinie, konkretnych wydarzeniach, konkretnych osobach, które doświadczają konkretnych sytuacji. Mhm.
No i właściwie można to przenieść do każdej dzielnicy, tak jak mówisz, do każdego domu, do każdego podwórka, do każdej rodziny.
Tak. Bo cochatka, myślę, że każda rodzina,
jest
cochatka to zagadka.
Cochatka to zagadka, tak właśnie.
I każda rodzina, myślę, że chowa, że tak powiem, w swoim ciele, bo ta historia jest taka bardzo związana z doświadczaniem poprzez ciało. Właśnie tej głównej bohaterki, bo tytuł jeszcze nie powiedziałyśmy, nosicielka.
No właśnie, to chciałam powiedzieć, że to za chwilę wybrzmi.
A, przepraszam, ale tak, no więc właśnie my nosimy te nasze historie w naszych ciałach. One bardzo dużo opowiadają. I ta
znaczy,
historia...
wiesz, my mamy nieprzepracowanych ileś tych historii właśnie, które kształtują nas później w naszym dorosłym życiu. Ty nie lubisz tego słowa, ja używam regularnie, że to są też traumy, które my przekazujemy kolejnym pokoleniom.
Tak, pokoleniowe. Nie. One idą, się ciągną za
one
nami.
Się ciągną.
I do momentu, do którego nie sobie ich nie uświadomimy, nie. To nie
ja
mamy
myślę,
w ogóle szans.
Wiesz, to jest jakby jedno oczywiście, ale ja myślę, że do momentu, w którym ktoś w końcu nie tupnie nogą i nie powie, ja z tym nie idę dalej.
Nie przerwie, tak.
Ja z tym nie idę dalej. Ja po prostu tego nie chcę. To nie jest mój problem. To wy sobie z nim nie radzicie. Ja z nim dalej nie idę.
I to jest właśnie dokładne podsumowanie tego, o czym jest ten spektakl. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo. O tym właśnie jest ten spektakl. O bohaterce, która nosi i w końcu stwierdza nie. Dość.
Ja
na mnie to się skończy.
Dalej nie idę. No tak. Proszę bardzo. Tak. Kto by pomyślał, że my tak tutaj zupełnie niechcący.
Tak.
Ja jak czytam jak kota w worku, drodzy państwo, trochę.
Tak.
Bo ja przecież ani nic o spektaklu, ani nie widziałam, ani na próbie. No będzie okazja w najbliższy weekend, w niedzielę o 18:00, ten spektakl, premiera tego spektaklu w MCK-u przy 3 maja się odbędzie. No, będę państwa namawiać. Nie wiem, czy są bilety. Nie chcę nawet, żeby Wioleta o tym dzisiaj mówiła, czy są. Wiem, że będzie okazja obejrzeć go online,
ale
jeśli
właśnie,
to się nie uda.
Jeśli się nie uda dostać biletu na spektakl, to można zobaczyć go, będzie streamowany na żywo o 18:00, 15 lutego na kanale YouTube Słupskiego Ośrodka Kultury.
Nie masz lęku z tym związanego, że to tak od razu, wiesz, bo scena to jest moje osobiste odczucie, drodzy państwo, żeby tutaj nie było i moje subiektywne odczucie. Scena to tworzy pewien rodzaj intymności, tak? Między aktorem, widzem. No wiesz, to jest pewna tajemnica, którą się odkrywa, tak? Widz ją poznaje gdzieś tam krok po kroku, podąża za tą historią. Tak. A to nagle YouTube nie przeszkadzało ci to, czy wyłączyłaś? Bo można to wyłączyć w głowie, tak sobie
tak,
myślę. Nie?
To znaczy, powiem tak, to jest dla mnie nowe doświadczenie. To jest po prostu duży projekt, tak zwany KPO. Dostaliśmy dofinansowanie i chcieliśmy taką część też bardzo innowacyjną dla nas, myślę, bo to będzie filmowane na 3 kamery. Będzie tłumaczenie na język migowy. Także,
to jest super.
Tak, także to będzie takie nowe dla całego zespołu Słupskiego Ośrodka Kultury i też Ośrodka Teatralnego Rondo. Więc to jest takie trudne dla nas wszystkich, myślę. Ja o tyle się może nie boję i nawet nie chcę sobie tego lęku zaszczepiać, bo myślę sobie,
to wyłączyć,
że... Tak, że ja po prostu będę starała się robić to, co najlepiej, tak jak będę mogła najlepiej i najpiękniej i jakby skupiać na tym, co przede mną, czyli też na widzach oczywiście. Kamery będą, ale też tam są osoby, które stoją za nimi. Jest ktoś, kto to na bieżąco montuje i układa ten obraz. Ten obraz będzie układał Krzysztof Przygoda. Mamy 3 operatorów pod kierownictwem Pawła Sadowskiego, będzie Ola Ugwu i mamy młodego człowieka Tymka Sowę, który jest jeszcze uczniem, wolontariuszem Słupskiego Ośrodka Kultury albo znakomite pomysły. Więc oni we czwórkę to wszystko, myślę, pięknie zrobią i jeszcze będzie pani, która która będzie migała, właśnie tłumaczyła spektakl na bieżąco na polski język migowy i też tam przy kamerze Krzysztof Przewoźny będzie to monitorował. Więc no, dla nas nowe doświadczenie, trudne, ale to jest też fajne, że to jest duży zespół, w tym bardzo bierze udział i też ta odpowiedzialność się trochę właśnie rozkłada na różne osoby, więc ja po prostu to, co jest w moim zakresie, staram się o tym myśleć i brać na klatę, a wszystkiego no niestety nie da się.
To też jest fajne, myślę, żeby umieć delegować pewne zadania, tak? I pracować w zespole, mimo tego, że to monodram i wydawałoby się, drodzy Państwo, że to sam sobie właśnie, to już padło dzisiaj sterem żeglarzem okrętem.
No tylko do pewnego stopnia.
Tylko do pewnego stopnia, nie? A światło muzyka?
A światło muzyka, światło robi Maciej Sierosławski, jak zwykle w rondzie. Dźwięk Kamila Bilińska, i która ma tutaj spore zadanie. Zresztą Maciek też, bo pod kamery się światło ustawia inaczej. Dźwiękowo to jest bardzo trudny spektakl, bo wiadomo jak to w teatrze. Czasem szepty, czasem krzyki i strasznie trudno to Kamili będzie na pewno ogarnąć. Do tego jest muzyka, więc są też piosenki. Więc w ogóle skomplikowane zadanie.
Ale jest też entuzjazm, ja go słyszę. Nie wiem, czy Państwo go słyszą, ja go słyszę.
Ale w ogóle to jest gigantyczna produkcja, bo tam też oprócz tego, że dwie osoby, Kamil Zawiślak i Edyta Glińska, którzy stworzyli muzykę, Kamil dodatkowo również zrobił aranżację. To jest choreografia Joanna Czajkowska, Sara Berman, która pracowała ze mną z ciałem. Wokalnie pracowała ze mną Paulina Zaborowska.
Kilkunastu osób.
Tak, kilkunastu osób plus cały zespół techniczny, więc jest to bardzo duże przedsięwzięcie. Także tych osób, na których ja stoję, jest wiele, które w tym spektaklu mnie wspomogły, wspierały, pomagały, uczyły, bo pewne rzeczy były dla mnie nowe. No ja nie jestem tancerką, ja nie jestem wokalistką, więc jakby to są dla mnie trudne rzeczy, a jeszcze połączyć ruch w pios i śpiewać jednocześnie. No ja nie byłam trenowana aż do tego typu. Ja nie jestem aktorką musicalową, a w pewnym sensie wymyśliłam sobie taki musical, więc to jest naprawdę dla nas wszystkich duże doświadczenie, no dla mnie też ogromne, ale Katarzyna Sykitowicz właśnie powtarza, sama sobie to napisałaś. No i taka trochę prawda, sama sobie to tak napisałam i wymyśliłam, że tam będą piosenki, że będę śpiewać i że będę tańczyć i sobie to zadbałam o to, że pisząc jakby cały projekt sobie zarezerwowałam też pieniądze na takie wsparcie właśnie i wokalne, i muzyczne, i ruchowe. Także no... W tym sensie fajnie, no.
No właśnie, ja to już myślami głową jestem w MC-ku w niedzielę o godzinie 18:00.
A jeszcze streaming? Powiedzmy, tak, i streaming no, w tym
kiedy kolejny,
samym...
to jest moje pytanie,
tak.
A kiedy kolejny?
Tak, i jeszcze kolejne będzie prezentacja 22 marca, też w niedzielę i też o godzinie 18:00.
A czemu będzie... MC-k?
To znaczy MCK teraz dlatego, 15 lutego, MCK dlatego, że tam jest zdecydowanie lepszy internet niż w rondzie. I po prostu, ponieważ...
Takie przyziemne rzeczy.
No taka przyziemna rzecz, a ponieważ to jest, mówię, projekt duży z KPO, z tego Funduszu
Czyli
dla Kultury.
A 22 rozumiem już Teatr
tak,
Rondo.
Tak, a 22 już bez streamingu Teatr Rondo już nie będzie problemu, że... internet może nam się zawiesić i streaming nie pójdzie. Także 22.18 już w rondzie, w ramach obchodów też Międzynarodowego Dnia Teatru w ogóle w mieście Słupsku, bo chyba główne obchody w tym roku są 27 w Nowym Teatrze, czyli zgodnie z datą Międzynarodowego Dnia Teatru. W rondzie u nas 22 będziemy też obchodzić w Teatrze Lalki Tęcza też będą obchody oddzielne. No więc jakby w ramach takiego tygodnia teatralnego w Słupsku.
No to będzie się działo, myślę. To jeszcze jedna rzecz. Kostiumy?
A, kostium też. No właśnie, też kostium. No kostium jeden, ale można by powiedzieć wiele. I kostium wspomogła nas w realizacji kostiumu, bo tutaj bardziej to jakby już był też taki reżysersko-inscenizacyjny pomysł na kostium. Czyli mieliśmy po prostu pewne bardzo konkretne oczekiwania, ale wspomogła nas w tym Aleksandra Skierka.
No to, drodzy Państwo, będzie się działo. Zachęcam, namawiam. Przypominamy niezmiennie najbliższa niedziela, 15 lutego w MCK-u o 18:00 i streaming na kanale YouTube Słupskiego Ośrodka Kultury. Jeśli nie uda się Państwu zdobyć biletów, no to właśnie online jest szansa, albo 22 marca można będzie ten monodram, ten spektakl zobaczyć w Teatrze Rondo o 18:00. Także zapisujcie proszę daty, godziny.
Zapraszamy.
Ja będę Państwu z całą mocą przypominać o tym, że warto na ten spektakl pójść i go zobaczyć. Violetta Komar była Państwa i moim gościem. Kłaniamy się.
I kłaniamy się. Do zobaczenia.
Usłyszenia.
Do usłyszenia.